Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj otworzyli ostatni rozdział Ewangelii Jana. Czyli 21. Zanim go przeczytamy, chciałbym, żebyśmy go cały przeczytali, mamy chwilę czasu, to chciałbym, żebyśmy przeczytali końcówkę rozdziału 20. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. I tu tak naprawdę się powinna skończyć Ewangelia, prawda? Takie ładne zakończenie Ewangelii Jana. Podsumowanie, prawda, że Jezus uczynił jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, ale to, co zostało spisane po to, żeby dać nam świadectwo. I niektórzy się zastanawiają, dlaczego w takim razie powstał jeszcze rozdział 21, skoro już tutaj tak ładnie można by było zakończyć, podsumować to wszystko, co się wydarzyło. I niektórzy też teolodzy, znawcy biblijni mówią, że rozdział 21 jest świadectwem realności zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ponieważ pokazuje, tym bardziej z ust apostoła Jana, który, jak wiemy, zaraz przeczytamy, sam mówi, że jest świadkiem wszystkich wydarzeń, pokazuje, że Jezus był realny. Realny. To jest takie dobre słowo dzisiaj, bo my słowo realny często konfrontujemy ze słowem wirtualny dzisiaj. Kiedyś to może bardziej taki mistyczny było kontrast do słowa realny. Dzisiaj możemy świetnie dopasować słowo wirtualny. I wiemy, że wirtualność nie jest realnością, prawda? Kiedy jest coś wirtualne, ktoś się może podszyć pod kogoś, można zrobić jakąś kosmetykę w Photoshopie, prawda? I można pokazać różne rzeczy, które niekoniecznie muszą być realne. Ale dopiero kiedy realnie do czegoś podchodzimy, realnie konfrontujemy coś, namacalnie w pewien sposób, to wiemy, że to jest rzeczywiste. I Jan tutaj pokazuje właśnie w tym rozdziale realność zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy przeczytali ten rozdział, co tutaj pisze. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz, zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie coś do zjedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr więc usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było 153. A chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję, rzecze mu paść owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu, tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu, paść owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczy mu Jezus, paś owieczki moje. Zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny Cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znak, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o piersi Jezusa i zapytał, Panie, któż jest ten, co Cię wyda? Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa, Panie, a co z tym? Rzecze mu Jezus, a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co Ci do tego? Ty chodź za mną. Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń nie umrze. Wszakże Jezus nie powiedział, że nie umrze, lecz a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co Ci do tego? A to właśnie jest uczeń, który składa świadectwo o tych rzeczach i to napisał, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miało być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które należałoby napisać. Nie będziemy omawiać całego tego rozdziału, ale chciałbym właśnie skupić się na tych najważniejszych wątkach, które tutaj zostały pokazane. Mianowicie pokazują one rzeczywiście tą realność Jezusa Chrystusa, prawda? W tamtych czasach i w historii Kościoła niektórzy podważali realność Jezusa, prawda? W sensie nie podważali samego zmartwychwstania, ale podważali samą realność tego, że Jezus był rzeczywiście namacalny i realny, prawda? Mówili, że to może jakaś postać duchowa była. Niektórzy mówili, że uczniowie mieli wizję, prawda? Halucynacje, niektórzy twierdzili, że halucynacje, ale... Czy duchowa zjawa byłaby w stanie pokazać grupie rybaków ławice ryb? Czy duchowa zjawa byłaby w stanie rozniecić, prawda, ogień z węgla i usiąść z uczniami, prawda, razem do posiłku? I w końcu czy duchowa zjawa, czy też niecielesna byłaby w stanie jeść ten posiłek, prawda, który przygotowała? No raczej nie, prawda? To pokazuje rzeczywiście, że Jezus był w pełni realny, w pełni rzeczywisty, prawda, kiedy był z uczniami. I cofając się jeszcze do rozdziału 20, tam też Jezus potwierdza, prawda, swoją rzeczywistość. Kiedy przyszedł do uczniów, możemy przełożyć jedną kartkę, przeczytamy może ten fragment jeszcze. W Jana 20 rozdziale od 19 wersetu. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tędy uczniowie, ujrzawszy Pana. Z jednej strony miał nadnaturalne, prawda, możliwości, bo czytamy, że drzwi były zamknięte, więc przeszedł przez te drzwi, które były zamknięte. Chociaż domyślam się, że jako przed ukrzyżowaniem tak samo by nie miał problemu z tym, prawda, bo był Bogiem. Więc tutaj akurat to nie jest kwestią, ale zobaczcie, pokazał im od razu to, że swoje rany, prawda, pokazał im, że jest namacalny, prawda? Że to jest to ciało, które rzeczywiście było krzyżowane, żadne inne. Prawda? Ma duchowy wymiar oczywiście, ale to jest ta realność zmartwychwstania, jego zmartwychwstania. I nie bez przypadku tutaj czytamy dalej o postaci Tomasza. Prawda? Myślę, że nie bez przypadku też ten przykład, ta historia została zapisana w Bożym Słowie, prawda? Żebyśmy wiedzieli rzeczywiście, że ten Tomasz dotknął się Jezusa i rzeczywiście sprawdził, że to jest rzeczywiście ten realny Jezus Chrystus, który wstał z martwych. I czytamy takie słowa tutaj od wersetu 24. Ja sobie to otworzę, żeby się nie pogubić. Tak, od wersetu 24. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tędy inni uczniowie, widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł, jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł, pokój wam. Potem rzekł do Tomasza, daj tu palec swój, i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój. A nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój. I zobaczcie, to jest ciekawa historia, bo Jezus wcześniej objawił się uczniom, prawda? I uczniowie rozpoznali go, a Tomasz nie wierzył cały czas, prawda? Mimo, że raczej był w bliskiej relacji ze swoimi przyjaciółmi, więc nie miał powodów, by podważać, że go oszukują czy okłamują, ale jednak był niepewny, tak? Nie uwierzył. I co to znaczy, tak? Można i na minus, i na plus tutaj Tomasza. To nie jest tak, że trzeba go tylko potępiać w tym przypadku. Oczywiście, dlaczego nie uwierzył? Po pierwsze nasuwa się pierwsze pytanie, odsunął się od społeczności, prawda? Nie był z Bożymi ludźmi w tym momencie. Jeżeli by był z uczniami, tam gdzie i oni byli, to nie miałby problemu pewnie. Za pierwszym razem by od razu uwierzył, że Jezus Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał. Więc taka pierwsza myśl, która mi się nasunęła, kiedy tutaj zastanawiałem się nad tym przykładem Tomasza właśnie, to to, że mamy być w społeczności, tak? Bo jeżeli jesteśmy poza społecznością, to możemy coś stracić. Możemy coś stracić i to potem może się odbić na naszej wierze. Może się odbić na naszej relacji z Bogiem, prawda? I przykład Tomasza jest bardzo dobrym przykładem tutaj. Tak jak mówię, ja nie sądzę, żeby on miał jakieś złe motywy i żeby sądził, że uczniowie też mają złe motywy, prawda? Ale przez to, że go tam nie było, to miał duże wątpliwości, prawda? To musiał sam osobiście sprawdzić to jeszcze raz. Ale Jezus okazał mu łaskę tutaj i przyszedł do niego, powtórnie przyszedł i dał Tomaszowi się dotknąć. I co? Tomasz dotyka Jezusa i mówi: Pan mój i Bóg mój. I to też tutaj pokazuje, że ta postać Tomasza nie jest tylko negatywna. Pokazuje też to, że nie wyznawał wiary, kiedy nie uwierzył. Tomasz nie powiedziałby, że rozumie, gdyby nie rozumiał. Dobrze wierzy w coś, kiedy nie wierzył. Więc no, w pewien sposób uczciwe postawienie sprawy, prawda? W pewien sposób zachował się uczciwie. I też kiedy upewnił się, że to rzeczywiście jest Jezus Chrystus, zobaczcie, nie miał cienia wątpliwości. Tam nie było cienia wątpliwości już, prawda? Tam nie było zastanawiania się, czy to rzeczywiście jest zmartwychwstały Jezus, czy nie. On prawdopodobnie wykrzyknął z radości wtedy: Pan mój i Bóg mój, tak? Pewnie okazał też emocje, prawda? Radosne, jakieś pozytywne emocje tutaj. Ale nie było cienia wątpliwości w nim tutaj. Kiedy już zobaczył, kiedy już faktycznie doświadczył tej realności Jezusa Chrystusa, to ogłosił to, prawda, pewnie na cały głos. I powiedział: Pan mój i Bóg mój. Ale wróćmy do naszego rozdziału 21. On tutaj jest też pełen różnych symboli. Oprócz tego, że pokazuje realność zmartwychwstania rzeczywiście Jezusa Chrystusa, to pokazuje różne symbole odnoszące się do wielu spraw, prawda, na które Jezus chciał zwrócić uwagę przed swoim odejściem. W Ewangelii Jana, kiedy czytamy Ewangelię Jana, kiedy studiujemy naszym studium Ewangelii Jana, widzimy, że wszystko posiada pewne znaczenie, tak? To nic nie jest tak, że jest przypadkowe. Jest więc raczej... Dobrze, przeczytajmy tutaj jeszcze z 21 rozdziału kilka wersetów. Wtedy ów uczeń, którego miłował... może jeszcze tutaj dalej. Którego wersetu chciałbym... Może od 11. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153, a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. To jest taki ciekawy fragment, wart zastanowienia tutaj. Dlaczego akurat 153 ryby znalazły się tutaj w opisie, prawda? Niektórzy zadają sobie pytanie, co to może znaczyć? Czy to jest tak przypadkowo, prawda, że oni siedzieli tam na tym brzegu i liczyli te ryby? Czy tak po prostu akurat Jana Duch Święty natchnął, żeby tą liczbę wpisał po prostu w jakimś celu? I różne oczywiście teorie były w historii Kościoła, ale myślę, że taka najprostsza jest teoria Hieronima. To był taki człowiek, który żył w pierwszych latach Kościoła. I on powiedział, napisał takie słowa, że w morzu po prostu żyje 153 rodzaje ryb, tak? I że połów tym był symbolem połowu wszystkich gatunków. I myślę, że w tym miał rację Hieronim, że rzeczywiście to pokazuje ten symbol, że zbawienie rzeczywiście i zwycięstwo, które Jezus odniósł na krzyżu, jest dostępne dla każdego. Jest dostępne po prostu dla każdego, prawda? Ta symbolika, prawda, tych ryb, tych wszystkich ryb pokazuje, że ono nie jest ograniczone. Ono nie ma ograniczonego zasięgu, ale jest dostępne dla każdego człowieka, który chce je przyjąć. I ciekawą rzeczą też jest tutaj ten opis, prawda? A chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Nie podarła się ta sieć, 153 ryby. No teraz mamy pewnie inną technologię, więc na pewno to nie byłoby problemem, żeby sieć wytrzymała, ale wtedy te sieci się pewnie wyplatało ręcznie. Akurat się na tym dobrze nie znam, ale tak mi się wydaje z opisów tam z historii, że to nie było takie proste też, tak? Żeby stworzyć taką bardzo mocną sieć. A ta sieć wytrzymała, tak? Nie było problemu, że pękła, czy coś się z nią stało. I też niektórzy właśnie sądzą, że ta sieć symbolizuje Kościół, tak? Kościół, który jest kościołem otwartym dla każdego człowieka, który nie ogranicza tutaj nikogo, który jest, stawia zaproszenie dla każdego człowieka, kto chce przyjąć to zaproszenie, prawda? Ewangelia nie ma ograniczonego zasięgu, krótko mówiąc. Nie jest dedykowana dla jakiejś grupy ludzi, dla jakiegoś narodu konkretnego, dla jakiejś części świata, prawda? Ale pokazane jest, że rzeczywiście jest powszechna, jest dostępna dla każdego. I Kościół jest otwarty też i powinien być otwarty dla każdego człowieka. To taka piękna symbolika, którą ja tutaj pokazuję właśnie. I od 15 wersetu czytamy o słowach Jezusa, które kieruje do Piotra. Prawda? Czytamy, kiedy spożyli już śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczy mu: paś owieczki moje. I trzykrotnie to powtarza. I po pierwsze musimy zwrócić uwagę, co tak naprawdę Jezus pyta Piotra. Szymonie, czy kochasz mnie bardziej niż inni? Prawda? Też tutaj pada takie słowo. Czy mnie kochasz, tak? Czy mnie kochasz, czy miłujesz mnie? I można to słowo w oryginalnym języku traktować równorzędnie, dwojako w pewnym sensie. I pierwsza wersja jest taka, że Jezus na przykład mógł wskazać ręką na łódź i sieci i te ryby złowione i powiedział do Piotra: Szymonie, czy miłujesz mnie więcej niż te rzeczy? Czy rzeczywiście twoja miłość jest większa niż to, co tam jest, prawda? Niż to, co nie wiem, przynosi ci dochód, przynosi ci pieniądze, przynosi ci jakieś korzyści. I tutaj powstaje pierwsze pytanie, prawda? Czy jesteś gotów rzeczywiście zostawić wszystko i pójść za Jezusem? Czy jest coś, co może nie pozwala ci, żeby to zrobić, prawda? Czy coś ogranicza może twoje pójście za Jezusem? I Jezus właśnie takie pytanie stawia Piotrowi tutaj, tak? Czy ty rzeczywiście jesteś gotowy wszystko zostawić? I druga wersja, druga wersja tego tłumaczenia może sugerować, że Jezus spojrzał na uczniów z kolei i powiedział do Piotra: Szymonie, czy miłujesz mnie bardziej niż ci twoi towarzysze, czy twoi przyjaciele? I to też może mieć znaczenie, dlatego że kiedy pamiętamy przed ukrzyżowaniem, prawda, co powiedział Piotr w Ewangelii Mateusza, nie musimy otwierać tego fragmentu już, ale w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, w 33 wersecie, Piotr powiedział Jezusowi takie słowa: choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Choćby wszyscy inni zgorszyli się z ciebie, ja, panie, nigdy się nie zgorszę. I to jest taka pewna konfrontacja tutaj do tej sytuacji, która miała miejsce przed ukrzyżowaniem, prawda? Możemy widzieć to, że Pan Jezus trochę odwraca to, co tam się wydarzyło, co Piotr wtedy powiedział. A Jezus mu odpowiedział wtedy przed ukrzyżowaniem: zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I tutaj jest odwrotna sytuacja, prawda? Jezus właśnie zadaje pytanie: Piotrze, czy jest coś, co może cię zatrzymać, żebyś poszedł za mną, tak? I zobaczcie, że tak samo trzy razy się go pyta, prawda? Jest to pewna analogia, prawda, do tej sytuacji, która była przed ukrzyżowaniem. Wtedy trzy razy Piotr zaparł się Chrystusa Jezusa, a teraz Pan Jezus trzy razy się go pyta. Niektórzy sądzą, po co, prawda? Po co trzy razy to pytanie zadał? I Piotr też się w pewnym momencie już przy trzecim razie trochę zirytował, prawda? Bo czytamy, że odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję, prawda? No to po co się mnie trzy razy pytasz? Po co trzy razy powtarzasz to pytanie? Ale myślę, że to jest właśnie analogia do tego, co wydarzyło się wtedy. Prawda? Trzy razy Piotr się zaparł i trzy razy potwierdził. Jezus mu dał cały czas możliwość tego, żeby jakby potwierdził swoją miłość, swoją realną miłość do Jezusa Chrystusa. I co dalej z tą miłością? Prawda? Bo no tak, no, odpowiedział mu Piotr 3 razy, tak, Panie, miłuję Cię, Ty wiesz, że Cię miłuję. A co Jezus mu wtedy mówi? Rzekł mu, paś owieczki moje. Prawda? Co to znaczy? No, pomijając różne doktryny, które powstały na temat tego fragmentu, ja myślę, że on jest dosyć prosty. Jeżeli jesteś, rzeczywiście mnie kochasz, to pokaż, jaki jest praktyczny wymiar tej miłości. Pokaż, jak praktycznie możesz zrealizować tą swoją miłość. I myślę, że tutaj Jezus stawia mu pytanie, jeżeli mnie kochasz, to po prostu służ mi, prawda? Bądź moim sługą, prawda? Opiekuj się w tym momencie jako pasterz, grupą ludzi, grupą moich uczniów, prawda? Weź odpowiedzialność za nauczanie może, za służbę, ale pokaż to w praktyczny sposób. Pokaż to w praktyczny sposób. I często właśnie myślimy, że miłość ma taki wymiar tylko słowny, prawda? Że wystarczy mówić, prawda? Że się kogoś kocha. Ja wiem, że kobiety potrzebują tego, mężczyźni może trochę mniej, chociaż też pewnie, ale kobiety potrzebują, żeby wystarczy im, żeby mówić, prawda? Chociaż no, nie wystarczy, ale to jest dla nich bardzo ważne. To jest dla nich bardzo ważne, żeby to ciągle słyszeć. Mężczyźni mają takie często podejście, że wystarczy raz powiedzieć i ona i tak będzie pamiętała już na długie lata, prawda? Nie trzeba tego powtarzać codziennie. No ale kobieta jest tak skonstruowana, że musi to słyszeć często, prawda? I każda kobieta chyba się z tym zgodzi. Myślę, że tak to jest. Ale miłość ma też wymiar praktyczny, prawda? To nie są tylko słowa, ale to jest pewna odpowiedzialność, pewna praca często, wysiłek, prawda, który musimy włożyć w to, żeby tą miłość okazać. I Jezus tak samo tutaj myślę, powiedział Piotrowi. Piotrze, rzeczywiście, jeżeli mnie kochasz, to okaż to, prawda? Pójdź za mną, poświęć mi swoje życie i rób to, co do ciebie należy, do czego cię powołuję w tym momencie. A powołuję cię do tego, żebyś troszczył się o moje dzieci, prawda? Żebyś był pasterzem. I Piotr to zrobił, tak? Piotr to zrobił. I to zakończenie, które tutaj Jan napisał, podsumował to wszystko, co się wydarzyło. Może jeszcze raz od 21 wersetu. A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Rzeczy mu Jezus: a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. No właśnie, to jest też ciekawa sprawa, że nas bardziej interesuje czasami to, jakie Bóg ma oczekiwania wobec innych ludzi niż wobec nas, prawda? I tutaj też Pan Jezus to skonfrontował szybko. Co ci do tego, Piotrze? Co ci do tego? To nie jest teraz, nie powinno być twoim celem zainteresowania, prawda? Jan tutaj nie powinien być akurat to, co ci powinno frapować, to, co cię powinno interesować. Ja daję ci służbę, zostawiam ci twoją odpowiedzialność i na tym się skup. Prawda? I my też mamy często z tym problem, że bardzo bardziej interesują nas inni ludzie niż my sami, niż to, co Bóg od nas oczekuje. Pan Jezus bardzo prosto powiedział, to odpowiedział właśnie tutaj Piotrowi. Gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Co ci do tego? Nie jest to twoja sprawa, prawda? Ty już dostałeś swoją odpowiedzialność. Ty chodź za mną. Ty chodź za mną. Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń nie umrze. Wszakże Jezus nie powiedział, że nie umrze, lecz a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? I to zakończenie, bardzo lubię to zakończenie, kiedy tutaj mieliśmy to spotkanie z dziećmi, to pokazywałem ten slajd taki z grobem Jezusa Chrystusa, prawda? I pierwszy pusty, a później my z Ewą, kiedy tam staliśmy pod nim, pod tym grobem. I też właśnie mówiłem, że sam grób pusty może być, no, można sobie ściągnąć z internetu jakieś zdjęcie, prawda? Można powiedzieć, że się tam było, trochę pofantazjować, prawda? Czy ktoś może uwierzyć, ale nie musi uwierzyć, bo nie wiadomo, czy rzeczywiście mówimy prawdę, czy chcemy się tylko pochwalić, prawda? I możemy skłamać w tym momencie, ale w momencie, kiedy robi się to zdjęcie, to się selfie chyba nazywa teraz, tak? W jakimś miejscu, to się pokazuje, daje się świadectwo, że się tam było, prawda? Że rzeczywiście było się w tym miejscu, że się potwierdza, że rzeczywiście widziało się to miejsce, że to było namacalne miejsce. I wiecie, Jan pięknie to tutaj zakończa, to Ewangelii. Bardzo mi się podoba zakończenie Jana. Ewangelii Jana. A to właśnie jest uczeń, który składa świadectwo o tych rzeczach, I to napisał, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które należałoby spisać. A ten werset 24 jest tutaj kluczowy. A to właśnie jest uczeń, który składa świadectwo o tych rzeczach i to napisał, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Wiemy, że Jan był osobą, która była we wszystkich kluczowych momentach służby Jezusa. Prawda? I tam, gdzie nie było innych uczniów, tam był Jan zazwyczaj. On był pod krzyżem, prawda? Był w momencie, kiedy Jezus umierał. Znalazł się zaraz, kiedy dowiedział się, że grób jest pusty, prawda? Czyli był jakby pierwszym świadkiem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I był tutaj w tych miejscach, prawda, które zostało opisane w wersecie 21, w rozdziale 21, przepraszam. I jak czytamy Ewangelię, on był blisko Jezusa zawsze. On był świadkiem Jezusa Chrystusa. Oczywiście inni uczniowie też często byli w różnych sytuacjach, ale inni ewangeliści przeważnie, kiedy spisywali swoje Ewangelie, to spisywali je zazwyczaj ze słuchu, czyli z opowiadań, często też z relacji naocznych, ale dużo historii było pisanych po prostu z usłyszanych, prawda, że ktoś składał świadectwo właśnie. Natomiast Jan sam jest świadkiem tych sytuacji. Czyli to jest takie niesamowite i dlatego taka niesamowita jest też Ewangelia Jana, że ona w bardzo dokładny sposób pokazuje świadectwo i realność Jezusa Chrystusa. Zarówno jeżeli chodzi o służbę, jak i właśnie te miejsca, które odnoszą się zarówno do ukrzyżowania, jak i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. On tam był, tak? I pisze tutaj w tym momencie, a to właśnie jest uczeń, który składa świadectwo. Jest świadkiem, naocznym świadkiem. I wiecie, tak sobie pomyślałem, że kiedybyśmy przenieśli dzisiejszą technikę naszą, którą mamy do czasów Jezusa Chrystusa, to pewnie wszyscy albo część z uczniów chodziłaby z GoPro, tak, na kijku, z kamerą i rejestrowała to wszystko, prawda? Chciała to wszystko zarejestrować, potem umieścić w internecie i pokazać, prawda, całemu światu, że takie rzeczy rzeczywiście się działy. I myślę, żeby tak było, bo chcieliby to rejestrować, prawda, pokazać innym to, co się dzieje, ale nie było takich możliwości. I w zasadzie jedyną możliwością, żeby zgromadzić te fakty, żeby przekazać je innym, było spisanie tego na piśmie. I Jan to właśnie zrobił, prawda? Jako wierny świadek wszystkich tych wydarzeń mówi, jeszcze raz przeczytam, jako wierny uczeń, który składa świadectwo o tych rzeczach i to napisał, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Potwierdza to swoim autorytetem, potwierdza to swoją osobą, że to, co napisał, to widział, doświadczył, przeżył i dzisiaj opisuje, prawda? W swojej Ewangelii, w tym, co spisał tutaj. Potwierdza, że rzeczywiście to wszystko jest prawdą. I potwierdza to, ta Ewangelia, ona pięknie nam potwierdza, że Jezus, powróćmy do pierwszej myśli, od której zacząłem, rzeczywiście jest realny. I był realny, kiedy zmartwychwstał i dzisiaj jest realny. Tak? Nie ma cienia wątpliwości co do tego. Nie był duchem, nie był wirtualnym Jezusem Chrystusem, nie był jakimś magicznym, prawda, jakąś magiczną postacią, ale był realny. Objawił się uczniom, dał się dotknąć Tomaszowi, przyszedł nad Jezioro Galilejskie, prawda? Pojawił się nad Jeziorem Galilejskim, jadł posiłek ze swoimi uczniami, przygotował ten posiłek, który wcześniej z nimi jadł i pokazał rzeczywiście swoją pełną realność swojego zmartwychwstania. Myślę, że te najważniejsze wnioski, które chciałbym, żebyśmy sobie podsumowali może z tego fragmentu, to, że przede wszystkim musimy pamiętać, że Jezus jest realny. Jezus zmartwychwstał realnie, jako żywy, rzeczywisty Jezus Chrystus. Po drugie, ta przykład Tomasza też pokazuje nam, że kiedy nie trwamy w społeczności, kiedy jesteśmy poza społecznością ludzi wierzących, to może nas coś ominąć. Może nas coś ominąć, co może podważyć naszą wiarę, co może podkopać naszą wiarę, co diabeł może wykorzystać do tego, żeby nasza wiara się zachwiała. Tak? Po trzecie, Kościół i ofiara Jezusa Chrystusa jest dostępna absolutnie dla każdego, bez żadnych ograniczeń. I to pokazane jest tutaj właśnie na przykładzie tych ryb, prawda? Jan pokazuje na przykładzie tych ryb, że jest dostępne dla każdego, nieograniczone. Moc Ewangelii jest nieograniczona przed żadnym człowiekiem. I czwarte, jeżeli kochamy rzeczywiście Jezusa Chrystusa, to jaki jest praktyczny wymiar tej naszej miłości? Rzeczywiście, czy jest coś, co może nas powstrzymać od tego, żeby za nim iść? Czy coś blokuje, prawda? Jaki jest praktyczny wymiar tego, co rzeczywiście mówimy, prawda? Tego, co deklarujemy. Jakie jest praktyczne przełożenie? I bracia i siostry, wspaniałe jest, że w dzisiejszym dniu możemy rzeczywiście przypominać sobie to, że Jezus jest realny. Nie wirtualny, ale realny. I realnie żyje, realnie działa, realnie myśli, realnie odpowiada na nasze modlitwy. Jest w pełni realnym Jezusem Chrystusem.